Rozpoczynamy wiadomości na antenie Radia Maryja.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości odpierają zarzuty i demaskują fake newsy opozycji sprzyjających jej mediów na temat Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich.
Podczas konferencji rzecznik PiSu Rafał Bochenek podkreślał, że komisja ma oczyścić życie publiczne z rosyjskiej agentury, wzmocnić polską demokrację i umocnić bezpieczeństwo Rzeczypospolitej.
Przypomniał też nagranie szefa Platformy Obywatelskiej z ubiegłego roku. Donald Tusk nawoływał PiS do szybkiego powołania komisji w tej sprawie. W ocenie Rafała Bochenka Tusk myślał wówczas, że takie gremium nie powstanie, a gdy Prawo i Sprawiedliwość złożyło ustawę, zaczął się medialny atak.
Wiele kłamstw, wiele manipulacji na przestrzeni ostatnich dni, które pojawiły się w związku z wprowadzeniem ustawy Lex Antyputin, bo ta ustawa jest skierowana przeciwko właśnie Putinowi, przeciwko ludziom, którzy współpracują ze służbami rosyjskimi. A te wszystkie nieprawdy, które pojawiają się w telewizji TVN, mają tylko jeden cel. Mają doprowadzić Tuska do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych.
Komisja będzie organem administracji publicznej, co oznacza, że nie będzie wydawać wyroków, a jej decyzje administracyjne będą pod pełną kontrolą sądów.
Poseł Marek Ast zaznaczył na konferencji, że nieprawdą jest, by komisja miała zakończyć pracę 17 września.
Prace komisji będą kontynuowane również w kolejnej kadencji Sejmu. Również jeżeli chodzi o skład komisji, tutaj zasada jest podobna jak w przypadku komisji sejmowej, komisji śledczej, czyli kluby zgłaszają swoich kandydatów. No i tutaj oczywiście też oczekujemy, że ze strony klubów opozycyjnych będzie propozycja i zgłoszenie kandydatów.
Komisja ma zbadać, jaki wpływ miała Rosja na bezpieczeństwo wewnętrzne naszego kraju w latach 2007-2022. Ma działać podobnie do Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji.
Po podpisaniu ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę sprawą zainteresowały się już Bruksela i Stany Zjednoczone. Unia martwi się rzekomym zagrożeniem dla praworządności, a amerykański ambasador obawia się o wybory w Polsce. Sprawę za granicą nakręcają politycy totalnej opozycji.
Polska chce dalej pomagać Ukrainie w odzyskiwaniu dzieci, które zostały deportowane do Rosji. W tym celu, między innymi, będą jeszcze ściślej współpracować Rzecznik Praw Dziecka z Polski z ukraińskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
Minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk, powołując się na dane ukraińskiego rządu, przekazał, że do Rosji deportowano blisko 19,5 tysiąca ukraińskich dzieci. Jedynie 369 z nich wróciło do domu.
Polski rząd wraz z Komisją Europejską pomaga Ukrainie w odzyskiwaniu dzieci. W tym celu w ciągu ostatnich miesięcy podjęto szereg działań.
Wsparcie cyfrowe w śledzeniu i identyfikacji deportowanych dzieci, jak również podmiotów odpowiedzialnych za ich deportację. Rozwój narzędzi służących do zgłaszania informacji o deportowanych dzieciach, a także pomoc w gromadzeniu danych DNA i danych biometrycznych deportowanych dzieci. W tej chwili po przekazaniu ich ukraińskim partnerom będą one wykorzystywane. Jesteśmy oczywiście do dalszej dyspozycji strony ukraińskiej.
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak udaje się w środę do Kijowa. Minister weźmie udział w konferencji Ukraina, wojna, niewyśpiewana kołysanka. Wydarzenie organizuje Rzecznik Praw Obywatelskich Ukrainy oraz prezydent Wołodymyr Zełenski.
Rosja łamie prawa dziecka i to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, to trzeba bardzo wyraźnie przypominać. Nie możemy pozwolić, żeby łamanie międzynarodowych praw było gdziekolwiek akceptowane. W najbliższych dniach, właśnie w okolicach Dnia Dziecka, będę również w Kijowie.
17 marca Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji i Rzecznik Praw Dziecka za zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie. Chodziło właśnie o bezprawne deportacje dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.
Wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak spotkał się we wtorek w Warszawie z ministrem obrony Litwy Arvydasem Anusauskasem. Rozmowy odbyły się w ramach czwartej Polsko-Litewskiej Rady Ministrów Obrony.
Polski wicepremier po spotkaniu powiedział, że oba kraje są jednomyślne w kwestii przeciwdziałania próbom odbudowy Imperium Rosyjskiego przez Władimira Putina.
Wicepremier Mariusz Błaszczak dodał, że w trakcie rozmów omówiono różne aspekty dotyczące współpracy obronnej, w tym wspólne zakupy uzbrojenia, przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Wilnie oraz planowane ćwiczenia wojskowe.
Jesteśmy zainteresowani przede wszystkim obroną i odstraszaniem w północno-wschodniej części Polski i zapewnieniem bezpieczeństwa w przesmyku suwalskim, który łączy nasze państwa. Ale jesteśmy też zainteresowani współpracą również w innych formatach. Dziś rozmawialiśmy na przykład na temat wspólnych zakupów uzbrojenia. Bardzo się cieszę i dziękuję z decyzji litewskiej w sprawie kupienia gromów na wyposażenie sił litewskich. To już jest kolejna tego rodzaju transakcja.
Ministrowie obrony Polski i Litwy rozmawiali też m.in. o bezpieczeństwie przesmyku suwalskiego, współpracy sił specjalnych i współdziałania na polu cyberbezpieczeństwa.
Ponadto podpisali wspólne stanowisko dotyczące rozwoju dalszej współpracy wojskowej na rzecz bezpieczeństwa.
Realizacja wymagań pakietu Fit for 55 w polskim ciepłownictwie to koszt nawet ponad 400 miliardów złotych.
Tak wynika z raportu zaprezentowanego we wtorek przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych. Więcej Piotr Brzezina.
Autorzy raportu wskazali, że głównym zadaniem sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce jest niezmiennie troska o bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców Polski. Zwrócili uwagę, że ma to szczególne znaczenie, m.in. w związku z koniecznością prowadzenia inwestycji wypełniających cele unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych i PGE Polskiej Grupy Energetycznej, podczas prezentacji raportu wskazał m.in. na koszty zmian.
Analiza pokazała, że sprostanie wymaganiom unijnego pakietu Fit for 55 będzie wymagało w przypadku Polski w zależności od scenariusza poniesienia nakładów na poziomie teraz podzieliliśmy na infrastrukturę przesyłową, dystrybucję, infrastrukturę wytwórczą. Więc jeśli chodzi o infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną, to do 100 miliardów. Jeśli chodzi o nakłady na infrastrukturę wytwórczą, do 178 miliardów. Modernizacja instalacji odbiorczych 140 miliardów. Czyli łącznie na dekarbonizację sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce szacujemy, że potrzeba około 400 miliardów złotych, aby dostosować go do pakietu Fit for 55.
W raporcie dla każdego rynku ciepła zaproponowano po 4 warianty kombinacji technologicznych, które pozwalają na spełnienie przez dany system ciepłowniczy kryterium efektywnego systemu ciepłowniczego. Eksperci wskazują, że aby możliwe było osiągnięcie celu neutralności klimatycznej, niezbędna będzie budowa nowych źródeł wytwórczych wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, że specjalistom udało się znaleźć substancję, która zneutralizowała złote algi. To właśnie one miały być odpowiedzialne za ubiegłoroczną katastrofę na Odrze.
Podczas wystąpienia w Kędzierzynie-Koźlu szefowa resortu podkreśliła, że akcję neutralizacji alg przeprowadzono w okresie zbliżonym do tego, kiedy w ubiegłym roku wystąpiła katastrofa na Odrze.
Czekaliśmy na warunki zbliżone do warunków jak najbardziej analogicznych do tych, kiedy mieliśmy sytuację śnięć w ubiegłym roku w okresie wakacyjnym, wysokich temperatur. Nigdzie na świecie nie znaleziono substancji, która mogłaby być zastosowana dla wody płynącej. Niemniej jednak pewne efekty dla zbiorników zamkniętych te substancje przynosiły.
Akcję na kanale Gliwickim przeprowadzili strażacy, żołnierze wojsk chemicznych i służby wojewody opolskiego i śląskiego, odpowiedzialne za ochronę środowiska.
W akcji uczestniczyli żołnierze z 5. Pułku Chemicznego z Tarnowskich Gór. Minister Anna Moskwa podkreśliła, że prowadzone na bieżąco badania wykazują, że poza Odrą ani w Wiśle, ani w innych zbiornikach i rzekach nie występują złote algi.
Polska apeluje o natychmiastowe nałożenie unijnych sankcji na Białoruś. W Brukseli odbyło się we wtorek spotkanie ministrów do spraw europejskich państw członkowskich.
Ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś, który uczestniczył w spotkaniu, poinformował o ataku na naszą granicę oraz sankcjach, jakie Polska nałożyła na Mińsk. Zwrócił też uwagę na decyzję Rosji dotyczącą przemieszczania na Białoruś broni jądrowej.
Andrzej Sadoś był pytany przez dziennikarzy, czy jest szansa na uzgodnienie białoruskich sankcji wraz z 11. pakietem restrykcji wobec Rosji.
Sankcje mają być przyjęte wkrótce. Ambasador Polski przy Unii Europejskiej podkreślił, że nie można już zwlekać.
Myślę, że nie ma szansy, żeby tych sankcji nie przyjmować. Myślę, że sytuacja w tej chwili jest tak złożona, jest tak napięta, że wszyscy widzą z prezydencją szwedzką na czele, że i z komisją na czele, że nie ma takiej możliwości, żeby dłużej utrzymywać ten stan, kiedy nie przyjmujemy sankcji na Białoruś, która jest największą luką w naszym systemie. systemie sankcyjnym. Bez sankcji białoruskich sankcje przeciwko Rosji pozbawione są racjonalnego sensu.
Nałożenie sankcji na reżim w Mińsku blokuje grupa krajów na czele z Portugalią, która domaga się złagodzenia nałożonych wcześniej restrykcji.
Chodzi o wykreślenie białoruskiej soli potasowej i tym samym wyłączenie spod sankcji kilku producentów nawozów potasowych. Na to stanowczo nie chcą się zgodzić Polska i Litwa.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Thank you.